Krzysztof Zieliński, dzień dobry, witam cię.
Ja także serdecznie.
Przybyłeś do nas dzisiaj z reprodukcjami dzieł sztuki, bowiem temat będzie troszkę inny, ale też o żywności. Ale od początku. Żywność oczywiście pozwala nam zaspokajać potrzeby bytowe, fizjologiczne, jeśli byśmy to tak powiedzieli. Znajduje się u podstaw znanej pewnie wszystkim piramidy ludzkich potrzeb, wymyślonej przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. A równolegle jedzenie jest istotnym elementem szeregu innych potrzeb psychicznych i społecznych człowieka, takich jak poczucie przynależności czy bezpieczeństwa. Pewnie każdy, kto miał odrobinę do czynienia z psychologią, zetknął się z tą teorią. O tej żywności sobie porozmawiamy jako o dziele sztuki.
Zgadzam się z tym absolutnie. Pokarm jest nieodzownym warunkiem przetrwania gatunku ludzkiego i tak naprawdę ukształtował naszą cywilizację. Cały czas rozmawiamy o tym, jak właśnie wynalezienie możliwości wypiekania chleba, produkcji wina, piwa, etc. miało wpływ na naszą ludzką cywilizację, zaczynając od starożytnych Sumerów, Egiptu, Grecji, Rzymu i tak dalej. Co ważne, jedzenie było zapłatą za pracę, a jego zdobywanie motorem postępu, bo za każdym razem staraliśmy się, żeby było łatwiej, wygodniej, bezpieczniej. Jego poszukiwanie inicjowało słynne wędrówki ludów, które na przykład zlikwidowały starożytny Rzym i tym samym odkrywanie świata, wyprawy Kolumba. Jego brak rodził konflikty, przyczyniał się do zbrodni. Ofiara, można by powiedzieć, Kaina i Abla, która nie spodobała się Bogu, przynajmniej jeśli chodzi o jednego. Jedzenie do dziś towarzyszy rytuałom i obrzędom, znajduje się u podstaw każdej wspólnoty kultury i religii. U nas, że tak powiem, chrześcijan, dokładnie to występuje. Stąd też jest tematem często podejmowany przez artystów.
I dlatego poprosiłam cię, a państwu przypomnę, Krzysztof jest z wykształcenia historykiem sztuki, o przygotowanie zestawu 5 dzieł, stąd te reprodukcje, które przyniosłeś, w których pokarm jest ważny elementem kompozycji, ale jednocześnie niesie jakieś przesłanie treści.
Myślę, że zestaw będzie zaskakujący, ale zaczynamy. Pamiętasz, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy o ikonografii świętych, patronów, zawodów związanych z jedzeniem. Biskup z Kiścią Winogron to był święty Urban, patron winiarzy święty Antoni Pustelnik, którego atrybutem na przykład jest świnia, czyli oczywiście patron wieprzowiny i rzeźników. Zaś nasz krakowski święty Jacek występuje często z pierogami. Słynny święty Jacek od pierogów. Najważniejsza wśród świętych jednak zawsze była Matka Boska. W sztuce dawnej często ukazywano ją z różnego rodzaju owocami i warzywami. Oczywiście w przypadku Madonny to, co trzyma w dłoni ona lub dzieciątko, w jej ramionach ma istotne symboliczne znaczenie. Często możemy się natknąć na przedstawienie Madonny z dzieciątkiem z jabłkiem w dłoni. Przykład, choćby ten, który ci właśnie teraz pokazuję. Państwo możecie bez problemu sobie to znaleźć w internecie. To jest słynna rzeźba Madonny z Kurzlowej. Powstała około 1410 roku, obecnie przechowywana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Symbolika przedstawienia wydawała się taka prosta i oczywista. Jabłko wiąże się z Maryją jako drugą Ewą. Zrywając owoc, Ewa popełniła grzech pierworodny, zaś Maryja przez wcielenie i narodzenie Chrystusa przyczyniła się do wybawienia ludzkości właśnie z tego grzechu pierworodnego. Jabłko jest bowiem atrybutem ikonograficznym Maryi jako nowej drugiej Ewy. A w rękach Matki Bożej, czy Dzieciątka Jezus, staje się po prostu symbolem zbawienia. Adam z kolei, zjadając owoc z rajskiego drzewa, dopuścił się grzechu za sprawą Ewy, przyczyniając się oczywiście do duchowej śmierci całej ludzkości. Jabłko na obrazach maryjnych było zatem znakiem przestępstwa pierwszych rodziców. Więc można by powiedzieć, bardzo prosty owoc, a jak niesamowicie rozbudowana jego symbolika. Ale sztuka potrafi być niezwykle przewrotna i bez znajomości ikonografii czasami naprawdę trudno ją zinterpretować. Oglądając obrazy możemy bowiem trafić na, nie uwierzysz, ale Madonnę z ogórkiem. Specjalistą o takich przedstawień był niesamowity włoski malarz doby przełomu gotyku i renesansu i przedstawiciel tak zwanej szkoły weneckiej Carlo Crivelli, którego sztuka łączy w sobie właśnie elementy tych dwóch stylów. Do dzisiaj historycy sztuki spierają się, czy na obrazie namalowany jest ogórek czy tykwa oraz do czego właściwie się odnosi, bo jak wspomniałem, owoc w rękach Marii lub dzieciątka miały określone znaczenie. Jabłko nawiązuje do pierwszego grzechu prarodziców, o tym żeśmy przed chwilą mówili. Wiśnie ze względu na kolor kojarzą się z krwią pańską. Orzechy tkwiące w masywnej skorupie przywodzą na myśl chwilowe uwięzienie w czeluściach grobu ciała pańskiego. Poziomki nawiązywały z kolei do rozkoszy ziemskich, którym Maria się oparła. Granat z mnóstwem soczystych pestek przywodzi na myśl poddanych, których obejmuje trzymana w ręku władcy królestwo i tak dalej, ale ogórek? I do tego, wierz mi, spora część z nich wygląda na ogórki kiszone.
No więc jaka jest wreszcie interpretacja?
Słuchaj, powiem ci szczerze, dalej oczywiście trwa dysputa, ale najczęściej powtarza się interpretacja, według której ogórek związany jest z historią Jonasza, tego od wieloryba, starotestamentowego proroka, który miał się zdrzemnąć właśnie pod zesłaną przez Boga rośliną, która chronić go miała przed słońcem. Dla przypomnienia, ten biblijny prorok właśnie został pożarty przez wielkorybę i spędził jej wnętrzu 3 dni. To nawiązanie oczywiście do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a następnie został wypluty na brzeg. Również po 3 dniach jak Chrystus. Więc widzimy paralele niesamowicie, można by powiedzieć, naciągane, ale taka jest historia sztuki.
Kolejne dzieło, a właściwie cykl obrazów związanych z Giuseppe Arcimboldo jest po prostu zaskakująca. Można go właściwie określić jako mistrza owocowo-warzywnych portretów.
Czy można namalować kobietę z ogórkiem zamiast nosa albo władcę z kalarepą w szyi? Czemu nie? Tym bardziej, jeśli wszyscy takimi wizurkami są wprost zachwyceni. Właśnie Arcimboldo, jako nadworny malarz wiedeński, trudniący się ilustracjami zoologicznymi i botanicznymi, wzbudził sensację tymi portretami, przedstawiając Rudolfa II Habsburga, cesarza, jako stwora złożonego z owoców i warzyw. Zresztą widzisz, obraz wygląda makabrycznie. Co ciekawe, wizerunek na tyle przypadł władcy do gustu, że w nagrodę przyznał malarzowi tytuł hrabiego Palatynatu. Rewelacyjny. Zapłata, że tak powiem, za taki obrazek. Ten manierystyczny artysta odrzucił krytyczne podejście i przygotował piękną laurkę swojemu cesarzowi. Przedstawił go jako Vertumnusa, czyli rzymskiego boga plonów i pór roku. Obraz przedstawia monarchę jako stworzenie zbudowane, i teraz słuchaj, z gruszek, jabłek, wiśni, śliwek, winogron, granatów, pszenicy, fasoli, grochu, kukurydzy, cebuli, kapusty, oliwek, dyń i tykw. Wystarczy.
Bez komentarza, ale jak się okazuje, artyści wiedzieli, co lubią
wielcy tego,
wielcy tego świata. Przejdźmy do następnej epoki, baroku. Martwe natury z jedzeniem były popularne w XVII-wiecznej Holandii. Przedstawiały one dekoracyjne kompozycje, w których figurowały owoce, warzywa, pieczywo, ryby, naczynia, kwiaty i inne elementy. Ale wyborem obrazu Martwa natura z poematem na cześć, uwaga, marynowanego śledzia, to mnie trochę zaskoczyłeś.
Wiedziałem, to było z premedytacją zrobione. Obraz ten namalował holenderski malarz w 1656 roku, Joseph de Bray, i można go zobaczyć w drezdeńskiej starej pinakotece. Pamiętaj, że przedmioty na martwych naturach miały bardzo symboliczne znaczenie. Obraz przedstawia stół nakryty białym obrusem, na którym rozłożono półmisek z pokrojonymi śledziem, kromki chleba posmarowane masłem, kawał sera na delfickim talerzu, ćwiartki cebuli w miseczce oraz piwo w szklankach i glinianym dzban. W tle mamy jeszcze kamienną tablicę, jak widzisz, w kartuszu. Na niej zaś wyryty starannie napis przyozdobiony girlandą, ale nie kwietną, lecz z wiszących płatów śledzi i sznura obranych cebuli. Inskrypcja na tablicy to długi poemat, pozwolę tylko sobie podać jego tytuł, pochwała marynowanego śledzia, chwalący rodzimą kuchnię i rolnictwo ojczystego kraju. Popatrz, w XVII wieku już dokładnie wiedzieli, że należy to robić. Pamiętaj, że przedstawienie ryby nieodmiennie symbolizowało treści chrystologiczne, słynne choćby z wielu filmów, z literatury, którą na pewno kojarzysz, i treści eucharystyczne. I wielkim fenomenem artystycznym zatem jest nasycić dzieło o pozornie trywialnym temacie tak pociągającymi możliwościami interpretacyjnymi.
Prezentację tych swoich kulinarnych dzisiejszych dzieł kończysz puszką zupy. I pewnie wszyscy się już domyślają, o kogo chodzi.
Puszki zupy Campbell's Andy'ego Warhola. No oczywiście to można powiedzieć trochę naszego krajana Medjila Borca się kłaniają. To seria obrazów, która powstała w 1962 roku. Artysta namalował 32 puszki z zupą o różnych smakach. Każda puszka jest na oddzielnym płótnie. Dlaczego powstał ten obraz? Warhol powiedział, jak już stał się sławny, to oczywiście interpretował swoje dzieła, że pomysł zrodził się, ponieważ przez 20 lat jadł puszkę zupy pomidorowej Campbell's na lunch. No, jak on to wytrzymał, to nie wiem. W 1962 roku w Nowym Jorku odbyła się właśnie wystawa, w której zawisły te 32 puchy z zupą. Prezentacja tego dzieła stała się punktem zwrotnym w karierze Warhola. Seria ta, słynne właśnie puszki z zupy Campbell's, zmieniła pojęcie definiowania sztuki i jej mechanizacji. Proces powielania stał się wreszcie zaakceptowaną i docenianą techniką, którą artysta wykorzystywał bardzo często również w swoich późniejszych pracach, choćby słynne portrety Marilyn Monroe.
Właśnie tak się zastanawiam, gdyby wtedy była sztuczna inteligencja, to pewnie nie słyszelibyśmy dziś o Andy Warholu.
Raczej na pewno.
Trzeba przyznać specyficzny wybór dzieł. Zaczęliśmy od przedstawień Marii z Dzieciątkiem, a skończyliśmy na Puszce Zupy. Zaczęliśmy od średniowiecznej ikonografii i symboliki, a zamknęliśmy dziełem będącym odbiciem wszechobecnej reklamy i komercjalizacji świata. Ale właśnie takie możliwości dają nam dzieła związane z jedzeniem. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki
za
także.
Przypomnienie tych wszystkich artystycznych dokonań
smakowych.
I zapraszamy Państwa następną sobotę, a więc do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.